Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa, a my w wakacje nie wyłączamy się z tego, co dzieje się w przestrzeni politycznej, w przestrzeni publicznej, no bo przecież 13 października już wybory do parlamentu naszego krajowego, więc wakacje w tym roku gorące. Jest godzina 16:06, a w naszym studio pierwszy gość, pan Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
Pan Marek Jurek i Kaja Godek założyli Komitet Wyborczy Prawica. To pierwsze pytanie na początek. Dlaczego Kaja Godek odłączyła się od Konfederacji?
Kaja Godek o tym mówiła, że nie czuła, że ma tam dobrą trybunę dla prezentowania swojej odpowiedzialności i dawała jeszcze inne tam argumenty związane z reprezentacją środowiska, które reprezentuje, tego środowiska, na które bezpośrednio organizuje, bo przecież to trwa, inicjatywę obywatelską Zatrzymaj Aborcję. Ale to już mówię, to już ona musi powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, bo ja mogę odpowiedzieć na inne pytanie, dlaczego tak chętnie
dlaczego państwo połączyli tak swoje siły?
Dlatego, że namawiałem Kaję Godek już w styczniu do tego, żebyśmy do wyborów europejskich poszli razem,
ale
żeby iść jako chrześcijański
odmówiła.
Kongres Społeczny. Ona wtedy jakoś chciała iść z Konfederacją i dzisiaj widzi swoje miejsce razem i bardzo dobrze, bo ja uważam, że no niestety jest mało czasu dosyć, ale reprezentacja aktywnej opinii chrześcijańskiej jest no, niezwykle potrzebna dzisiaj.
Jakie są więc główne postulaty, takie nadrzędne prawicy?
No, trzy sprawy zasadnicze związane z rozwojem Polski. Suwerenność Rzeczypospolitej, dlatego że musimy przede wszystkim na forum europejskim zachować pozycję podmiotową. No, ta linia, którą reprezentuje rząd, taka ostrymi zygzakami, ale raz w tą, raz w tamtą, na przykład głosowanie na panią von der Leyen, to nie jest dobry pomysł. Polska, dzisiaj nasze wartości nie są reprezentowane, mimo że tam się bez przerwy powtarza our values, ale nasze wartości nie są reprezentowane. Na forum europejskim musimy zdecydowanie bronić Europy, w której państwa broniące życie, rodziny, wychowania są szanowane, w której w ogóle Europa Środkowa jest szanowana. Druga rzecz to jest rozwój w oparciu o zasady cywilizacji chrześcijańskiej, więc szacunek dla życia, rodziny, wychowania właśnie, no i wolność polityczna. To znaczy sytuacja, w której Polska opiera się na silnej opinii publicznej. Sprowadzanie życia politycznego do walki dwóch zwalczających się partii, które jeszcze nazywają to uporządkowaniem sceny politycznej. To jest właśnie robienie z życia publicznego nie pola odpowiedzialności, tylko sceny. I to tak naprawdę Polsce nie rokuje dobrze, bo my często patrzymy jedynie na ostatni dzień, ale przez te 30 lat naszej niepodległości to, że były sprawy, które wygraliśmy, że nie wszystko przegraliśmy, to przede wszystkim dzięki patriotycznej, katolickiej, prawicowej opinii publicznej, która gwarantowała prawicy powrót do władzy, odrodzenie, regenerację, mimo wszystkich problemów. Wytłumianie opinii publicznej to nie jest nic dobrego. Nie?
Czyli teraz ciężki czas przed państwem, bo muszą państwo zebrać 120 tysięcy podpisów, tak, żeby zarejestrować.
Około 21 razy 5 to jest 105, ale trzeba z górką, czyli bardzo dobrze pani redaktor mówi, 120, 115, 120.
A jak jest właśnie z tym czasem z czasem wyborczym, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów? Bo ostatnio rozmawiałam z Pawłem Kukizem, który się bardzo na to skarżył, że zostały zmienione przepisy.
I słusznie. Paweł Kukiz apelował pierwszy, ja też popierałem ten apel, też go wygłosiłem do prezydenta.
O co dokładnie chodzi?
Chodzi o to, że jeżeli opinia publiczna ma być podmiotowa, no to czas zbierania podpisów, w ogóle czas kampanii wyborczej nie powinien być sztucznie skracany, bo to jest na pewno korzystne dla Platformy, to jest korzystne dla PiSu, to jest konieczne dla koncentracji.
Ale w majestacie prawa wszystko jest.
No tak, no ale jak mówię, jak prawo daje ten przedział, że daje maksymalny i minimalny czas, to nie ma powodu, żeby go maksymalnie skracać.
Ile dni jest dzisiaj na zebranie podpisów przez każdy z komitetów?
Do około 2 tygodni.
Ale od kiedy do kiedy to jest?
Do 3 września, ale to jest tak, że te podpisy trzeba zgłosić wcześniej, dlatego że przyniesione na przykład 2 godziny przed zakończeniem terminu, no na pewno nie będą uwzględnione przez Państwową Komisję Wyborczą, dlatego że prawo wyborcze mówi, że należy zarejestrować do tego terminu. I w tym sensie ten obowiązek rejestracyjny, to jest paradoks, spoczywa na stronie zgłaszającej, a nie odbiorcy. To powinno działać inaczej, zgodnie z zasadą daty stempla pocztowego, czyli złożyliście w czasie, jest podbite, to już liczenie, to już nie wasza sprawa, to już komisja
musi policzyć. A jak było dotychczas? No bo skoro zostało to w ten sposób teraz tak skonstruowane. No,
poprzednio na ogół nie tak maksymalnie skracano czasu zbierania podpisu. Więc mówię, to nie jest rzecz neutralna, to nie jest rzecz techniczna, tylko to jest taki, tak jak budżet państwa pokazuje jego hierarchię spraw, zasad, pokazuje, jest materialnym, liczbowym obrazem jego polityki. Tak samo tutaj wybór tego czasu, czy jest dużo, czy mało czasu, jest wyrazem stosunku do opinii publicznej. No niestety żyjemy w sytuacji, w której te dwie zwalczające się partie uważają się za samowystarczalne. One się na pewno różnią, tak jak się różnili żyrondyści jakobini w czasie rewolucji francuskiej, ale w wielu ważnych sprawach się nie różnią. Na przykład w sprawach konwencji stambulskiej, czy również w stosunku do opinii publicznej. No w wielu sprawach suwerenności, porządku społecznego i tak dalej.
Bo to jest też jeden z głównych państwa tutaj priorytetów, żeby ta konwencja nie obowiązywała.
Czy uważamy, że fundamentem ustrojowym Rzeczypospolitej powinny być prawa rodziny? One nie powinny być traktowane jako tak zwana propozycja światopoglądowa, czy jak to dzisiaj klasa polityczna mówi, jak mówi establishment, jako światopoglądowa kwestia subiektywnego sumienia, tylko jako fundament konstytucyjny. One są w konstytucji zapisane. Może nie najbardziej precyzyjnie, ale jest to norma rozproszona, czyli obecna w wielu miejscach i potwierdzona dosyć mocno, tylko bardzo rzadko przywoływana. No ja dam, pani redaktor, taki przykład. Kiedy odbywały się czarne protesty i pan minister Waszczykowski wyraził się z dezaprobatą o ich organizatorach i tak dalej, no to został wezwany na dywanik do przełożonych i zwrócono mu uwagę, że nie należy tak mówić o organizatorach protestów, a przecież te protesty tak zwane były jawne, antykonstytucyjne. I właśnie oczekujemy tego, że cały dorobek prawny tych 30 lat w tym zakresie, co zbudowaliśmy dobrego, będzie rewitalizowany, że będziemy traktowali go nie jako sprawy otwarte, tylko jako właśnie sprawy, gdzie prawo musi być wykonywane.
Panie marszałku, ale przecież to jest bardzo duże wyzwanie teraz, żeby zdobyć te podpisy, żeby przekroczyć później ten próg 5%. Czy nie widzi pan w przestrzeni publicznej nikogo innego właśnie, czy Konfederacji, czy Kukiza, czy Marka Jakubiaka, który niedługo będzie też tutaj w naszym studio, żeby razem połączyć siły, żeby przekroczyć spokojnie ten próg wyborczy?
No, gdyby było tak, że można z przekonaniem popierać inną listę, byśmy ją popierali, bo my jesteśmy Partią Solidarności Narodowej, więc jesteśmy z zasady nastawieni na współpracę. No ale jeżeli zacznijmy od PiS-u, no, to jest partia, no, która nie przyjmuje żadnych postulatów, które nie wynikają z jej strategii wyborczej.
Dalej.
Również najprostszych. No, dam przykład. No, wczoraj miał bardzo mocną deklarację pan prezes Jarosław Kaczyński solidarności z księdzem arcybiskupem
Markiem Jędraszewskim,
ale no i bardzo dobrze. No to wprawdzie no ksiądz arcybiskup jest od 1 sierpnia atakowany, to już jest 2,5 tygodnia. Że deklaracja nie jest, że tak powiem, no partia, która umie takie blitzkriegi przeprowadzać, tutaj się nie pospieszyła, ale przede wszystkim, co jest ważniejsze, od 13 czerwca, czyli przeszło 2 miesiące, jest złożona w Sejmie uchwała przeciwko pogardzie i nienawiści antykatolickiej. Uchwała, która po prostu wyraża to, że Polska, Rzeczpospolita potępia tego rodzaju dyskryminacyjne postawy czy ideologie i tak dalej i wzywa do tego potępienia wszystkie instytucje.
O, to żywe radio, drodzy państwo. Pan marszałek nie wyłączył telefonu.
Przede wszystkim państwo, bardzo przepraszam.
No tak, ktoś dzwoni, może pana ktoś właśnie słucha i chce...
Rzadko mi się to zdarza, ale akurat tym razem nie wyciszyłem. To jest bardzo prosty mechanizm, już zrobiony.
No już zrobione. Tak więc jest uchwała złożona przez jakie środowiska?
Podpisana przez posłów Kukiz 15, rzecznikiem uchwały jest Jan Klawiter. Ona przeszła już po długim czasie zwłoki, przeszła pierwsze czytanie w Komisji Kultury Sejmu. Miała być rozpatrzona na ostatnim posiedzeniu Sejmu, tym, które wymieniała marszałka. Tam Sejm przyjął nawet taką zgłoszoną ad hoc ustawę na stulecie powstania Komitetu Pomocy Dzieciom Dalekiego Wschodu z wyrazami wdzięczności dla ówczesnej cesarzowej Japonii za jej wkład w tą sprawę, no czyli tak szczegółowymi sprawami Sejm był w stanie się zajmować, a uchwałę przeciwko nienawiści i pogardzie antykatolickiej nagle zdjęto. Nie wiem dlaczego. I mówię, w takich sprawach, tak prostych sprawach, sprawach ładu społecznego, w jakim społeczeństwie chcemy żyć, czy w dyktaturze relatywizmu, czy w społeczeństwie chrześcijańskim, musimy prowadzić spokojną, metodyczną, ale stanowczą politykę. Polska powinna na forum międzynarodowym systematycznie domagać i organizować opinię szacunku dla praw chrześcijan, sprzeciwu wobec pogardy, nienawiści antychrześcijańskiej, antykatolickiej. Dlaczego tak trudno powiedzieć w Sejmie jedno spokojne zdanie, kiedy tak łatwo na co drugim wiecu wyborczym krzyczeć wara, no nie wiadomo, ale my chcemy nie tylko rozkręcania elektoratu w czasie wyborów, my chcemy po prostu polityki państwa, która daje nam poczucie, że żyjemy w społeczeństwie cywilizacji chrześcijańskiej.
Ale to wszystko chyba zaczęło się bardzo mocno nakręcać, no mówię tutaj wiadomo o ruchu LGBT. Ta rozmowa o całej ideologii, o całym ruchu LGBT bardzo mocno nabrała na sile w związku z między innymi...
Polityków, bo ja wiem, że to nie jest opinia pani redaktora, ale twierdzenie polityków, że to się nagle pojawiło, dowodzi tylko ich niekompetencji. No ja przypomnę, że pierwszy przykład represji politycznych związanych, wtedy jeszcze ten polityczny ruch homoseksualny, nawet się chyba nie nazywał LGBT, to jest 90. rok i usunięcie ministra Kapery z gabinetu Jana Krzysztofa Bieleckiego, czyli początek prezydentury Lecha Wałęsy i wtedy już po raz pierwszy. Ja pamiętam trudne, w 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej potępił wprowadzanie do prawa europejskiego dokumentów międzynarodowych takich nowotworów językowych jak homofobia, kwalifikujących jako fobię, moralną dezaprobatę homoseksualizmu. Przecież samo stwierdzenie, że akty homoseksualne są przekroczeniem norm moralnych i tak dalej, nie jest żadną fobią wobec ludzi. Ja sobie nie życzę tego, żeby tak nas nazywano i Sejm Rzeczypospolitej powiedział to wtedy bardzo jasno, ale panie redaktor, no ile trzeba było w PiS-ie, byłem wtedy wiceprezesem PiS-u, jaka to była mordęga, żeby ocalić choćby szczątki tej uchwały, którą wtedy prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym w Gazecie Polskiej, uznał za niezwykle radykalną i oceniającą Unię Europejską. Ten spór cywilizacyjny trwa od pół wieku.
Ale to ocenia pan, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie jest na tyle silne, żeby bronić wartości chrześcijańskich?
Traktuje je czysto deklaratywnie. Znaczy, no nie prowadzi polityki na ich rzecz. Organizuje taki uczuciowy związek elektoratu ze swoją władzą wokół tych spraw, pokazując, jesteśmy po waszej stronie. Panie redaktor, to jest tak, że w polityce, jeżeli jest jakiś konflikt, w którym jakaś strona chce zachować neutralność, a jednocześnie nie chce tego powiedzieć otwarcie, to wydaje oświadczenie, deklaruje sympatię. Tak jak na przykład te państwa, które potępiły aneksję Krymu i właściwie nic z tego dalej nie wynika. Nie jest to żadne wyrównanie równowagi strategicznej i tak dalej. Po prostu wydaje się niewiążącą deklarację, tak jak 1 września, bo ja przypomnę, że zbliża się rocznica. Nasi sojusznicy 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom. 1 września no, wyrażali solidarność i tak dalej. Jak się nie chce nic zrobić, to się na przykład mówi dziękujemy, wyrażamy solidarność i tak dalej. No i tak jest w wypadku braku polityki spokojnej właśnie. Powtórzę jeszcze raz, spokojnej polityki na rzecz zasad cywilizacji chrześcijańskiej ze strony obecnej władzy. No Polska powinna wypowiedzieć konwencję stambulską i nie dlatego, nie ze względu na argumenty, które prawica Rzeczypospolitej podnosi, tylko ze względu na argumenty, które podnosili politycy Prawa i Sprawiedliwości w czasie debaty ratyfikacyjnej. No jeżeli się serio traktuje słowa, no to za nimi powinna iść polityka. Demokracja działa zdrowo, kiedy rząd robi to, co głosił w opozycji.
Ale jednak trzeba przyznać, że ta cała debata rozpoczęła się od zmiany prezydentury w Warszawie i od wprowadzenia tej karty LGBT+, bo to jednak był taki moment
niekoniecznie przełomowy. Panie redaktor, a rządy, a tęczowe współrządy PiS-u i burmistrza Guziała na Ursynowie, ta precedensowa chyba, nie było innego ratusza w Polsce, nad który wciągano by tęczową flagę. To było akurat tam, gdzie... No i potem, ja mówię, to nie był przypadek do tego stopnia, że przecież kiedy była kampania warszawska, ta, którą wygrał obecny prezydent, pan Trzaskowski, to jego kontrkandydat, pan minister Jakis, pana Guziała, zaprosił na wiceprezydenta i co więcej, powiedział, że zaprasza uczciwą lewicę, ale nie powiedział, że tej uczciwej lewicy powierzy politykę społeczną, tylko powierzył kulturę, czyli akurat tą działkę, w ramach której były te tęczowe tygodnie na Ursynowie i zapowiedział, a pan Guział zapowiedział, że na Forum Warszawskim będzie robił to, co robił na Ursynowie. To jest walka cywilizacyjna, która w Europie trwa pół wieku. W Polsce również 30 lat. To, że w tej chwili ten obóz lewicowo-liberalny bardziej się rozbujał, niejako wykorzystując te ataki Unii Europejskiej na Polskę, konflikt między naszymi władzami, a władzami Unii Europejskiej, że włączyli tą problematykę w to i chcą pchnąć Polskę mocno na lewo, to wcale nie znaczy, że tego nie ma. Tak, no jeszcze tak. Mamy mówić o historii, bo pani powiem ciekawą historię. W 2003
pan
roku...
Pan marszałek ma dobrą pamięć i już trochę w polityce jest.
Po pierwsze jestem historykiem z zawodu i na swoją działalność polityczną staram się patrzeć procesualnie, że mierzyć efekty nie tym, no, wygrałem wielokrotnie wybory, ale miarą nie jest to, czy my wygramy następne wybory, to jest bardzo ważne, ale jakie instytucje zbudowaliśmy i czy zbudujemy. Ale w 2003 roku wprowadzano zmiany w kodeksie pracy, wprowadzając między innymi zasadę tak zwanej niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną, czyli skłonności seksualne. Orientacja teraz nazwano. I ta skłonnościowa niedyskryminacja wtedy, nie uwierzy pani na pewno, ale wtedy przeciwko tej inwencji SLD i Unii Pracy w 2003 roku jednogłośnie głosowali wszyscy posłowie PiS-u, PO i LPR-u.
16 lat temu, tak?
16 lat temu. Ale co jest najciekawsze, potem nigdy nikt tego przepisu nie tknął. To tak jak z konwencją stambulską. Psychodrama się odbyła, tak zwany spór światopoglądowy. Wy za, my przeciw, audiotelek, kto wygrał? Postawimy na swoim czoni, a sprawy poszły swoim torem. My właśnie chcemy, żeby tak nie było. My po pierwsze doceniamy to, że wiele tych spraw, które wygraliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, musi być rewitalizowanych. Te przepisy prawa muszą działać. Dlatego na przykład Komitet Prawicy postuluje, żeby implementować do prawa o zgromadzeniach zasadę, która jest w 31 artykule Konstytucji.
Czyli
prawo samorządów do niewyrażania zgody na manifestacje godzące w moralność publiczną.
Ale jak samorząd nie wypowie, to przecież można się od tego odwołać i później sąd może wydać taki nakaz. Tak? No bo teraz tak jest przecież, panie marszałku.
Ale w tej chwili ostatnie odmowy tego typu manifestacji to były odmowy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pana prezydenta Grobelnego w Warszawie, odpowiednio w Poznaniu. Potem Trybunał Konstytucyjny pana Stępnia powiedział, że ta norma, która jest w Konstytucji, że jej nie ma wyraźnie w prawie o zgromadzeniu i znowu nic nie dzieje. My chcemy, żeby wyraźnie to, co jest w Konstytucji, było zapisane. Że jeżeli jakaś manifestacja narusza normy moralności publicznej zgodnie z 31 artykułem Konstytucji,
ale co, już bez możliwości odwołania się sądowego?
Nie, z możliwości odwołania, oczywiście. Nie,
ale, no, ale to tak funkcjonuje, że sądy...
No ale dzisiaj nie ma, bo dzisiaj jest tylko
wyznaczają.
Możliwość... Dzisiaj jest tylko możliwość odmowy ze względu na porządek publiczny. Mimo, że Konstytucja podaje... No, Konstytucja Europejska, Konwencja Praw Podstawowych Swobód, no podaje wiele więcej powodów. Zdrowie publiczne,
jeden z najbardziej odważnych hierarchów w ostatnim czasie, odważnych pod tym względem, że w jasny sposób zdeklarował to, co myśli na temat ideologii LGBT, to jest już wspomniany wcześniej metropolita krakowski, arcybiskup A Marek Jędraszewski, profesor chyba, prawda? Marek Jędraszewski. Liczne głosy wsparcia płyną i z Węgier, i z, ze Słowacji.
Wybitny, no i a dzisiaj także specjalista od Edyty Stein, od Lewinasa. I...
A dzisiaj także głos wsparcia z Ukrainy. Tam też jasny przekaz. LGBT przypomina reżim w ZSRR. Napisał przewodniczący konferencji Episkopatu Ukrainy, który broni właśnie arcybiskupa Jędraszewskiego. No to ten polski kościół chyba mocno się opiera w porównaniu do tego, co się działo w krajach Beneluxu, no Holandii i tak dalej.
I tym bardziej, pani redaktor, politykom i opinii publicznej nam nie wolno tracić tej koniunktury. Tak samo jak zupełnie nie możemy zrozumieć, dlaczego w sytuacji, kiedy połowa państw Europy Środkowej odmawia ratyfikacji konwencji stambulskiej, dlaczego Polska jej ciągle nie wypowiedziała. Bo my często słyszymy taki argument, nie możemy sami iść przeciwko, ale my wcale, my ani nie idziemy przeciwko, ani jesteśmy sami.
Ale panie marszałku, czy to nie były zbyt ostre słowa w kontekście 1 sierpnia, że to tęczowa zaraza, która wiadomo jednoznacznie się kojarzy z tym, co pisał Ziutek Szczepański o czerwonej zarazie.
Ja powtórzę jeszcze raz to, co już mówiłem, ale chyba nawet w necie mówiłem, ale chętnie powtórzę jeszcze raz, że profesor, że ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest wybitnym filozofem, kiedy pisze o Lewinasie, Rosenzweigu czy Edycie Stein, pisze językiem filozoficznym, kiedy głosi kazanie, mówi językiem komunikatywnym. Określenie czerwona zaraza było najzupełniej, którym się powszechnie w Polsce posługiwano, jest parabolą znakomicie pokazującą, czym był komunizm. Po prostu zarazą, której nie zatrzymywały żadne granice, chcącą z niej złamać granice.
Ale padają argumenty, że jest to język nienawiści, mowa nienawiści do osób homoseksualnych, do osób
LGBT. Ale to nie jest właśnie o osobach. No to Gazeta Wyborcza bez przerwy te fake newsy podaje, że ksiądz arcybiskup mówił o osobach. On mówił o ideologii. Z faktu, że nazywamy komunizm czerwoną zarazą, nie wynika, że jakichś nieszczęsnych żołnierzy Armii Czerwonej będziemy nazywać insektami. No, to się nie przekłada. To jest naprawdę, to jest wybitnie nieuczciwe. No
ale widzi pan, panie marszałku, do czego to doprowadziło. Później była impreza gejowska, wybory Mister Geja, nie pamiętam dokładnie, no i tam już doszło do
Jawnego takiego aktu nienawiści dlatego
do profanacji
i dlatego nie, i dlatego no, nie mogę pojąć, dlaczego nie powiedzieć jasno, że jest problem współczesnej cywilizacji zachodniej, nie tylko współczesnej, bo to jest problem, no przecież ile w ciągu ostatnich 2,5 wieku, ile razy katolicy i chrześcijanie byli ofiarami masowych zbrodni w Rosji, w Chinach, w Meksyku. Ile razy? Ale chodzi o to
ale
również...
Ale dzisiejsze statystyki też wyglądają bardzo
dzisiejsze wyglądają
tragicznie,
straszliwie.
Bo co parę minut ginie
chrześcijanin
na świecie.
Ale tak jak pani redaktor, antysemityzm ma różne formy, bo ma takie formy, jakie znamy z czasów wojny, ale ma też formy po prostu dokuczania ludziom, insynuacji, poniżania, języka poniżającego, obsesyjnych teorii i tak dalej. I to wszystko funkcjonuje również w odniesieniu do katolicyzmu i należy to wyraźnie potępić. Dlaczego władza tego nie chce robić? Ja mówię, no ja mam taką... Ja wiem jedno, że w 18 artykule Divini Redemptoris, encyklik tej antykomunistycznej, Pius XI napisał, że jest jakaś zmowa milczenia, że nie wszystko można tłumaczyć krótkowzrocznością polityczną, że to milczenie o zbrodniach, które popełniono wobec chrześcijan, o zbrodniach komunizmu, było dyktowane zmową milczenia światowych mediów. I wyraźnie widać, że ta zmowa milczenia ciągle działa. I teraz, czy dlatego tak trudno podjąć taką prostą uchwałę, że ktoś się boi, że taka zmowa jest, że uważa, że to będzie źle przyjęte, że Unia Europejska sobie tego nie życzy, że to będzie pouczanie, tego nie wiem. Ale fakt jest, że najprostsze sprawy, które wymagałyby tego, żeby to, co się mówi na wiecach, zamienić po prostu w jasne stanowisko państwa polskiego, które z całym spokojem na przykład w Strasburgu, powtarzam, oczekujemy od instytucji Unii Europejskiej, które tyle razy potępiały, a nawet wymyślały najróżniejsze fobie potępienia, nienawiści, pogardy antykatolickiej.
To wróćmy też trochę do historii. Pan zrezygnował z funkcji swojej w momencie
strasznie dawno,
ale to trzeba przypomnieć, w momencie, kiedy nie zostały uchwalone przepisy, które miałyby chronić życie od poczęcia i to się w polskim parlamencie nie udało. Dlaczego dzisiaj, jeszcze raz, trzeba odpowiedzieć na to pytanie, jest taki opór?
Nie wiem, dlatego,
przecież pan jest politykiem tyle lat i...
Panie redaktor, ja udzielałem poparcia projektowi Stop Aborcji, chociaż uważałem i mówiłem to redaktorom tego projektu za nieroztropne wprowadzanie tych rozszerzonych przepisów karnych. Mm-hmm. Tak. Uważałem, znaczy nie ze względu na to, żeby przecież dzieciobójstwo prenatalne jest pod każdym względem czynem karygodnym, ale z innego względu, że bardzo wiele osób, które się na to zgadzały, no w jakimś sensie same były ofiarami kontrkultury śmierci, bo te sumienia, no nieprawdopodobnie zamącone, ale przede wszystkim z jednego względu, że bezpośredni sprawca, to znaczy aborter, on jest karany w prawie polskim i powinniśmy dążyć nie do tworzenia nowych przepisów, które mogą być niewykonywane jak stare, ale do tego, żeby te, które mamy, żeby one były wykonywane. I zresztą zadaliśmy pytanie ministrowi sprawiedliwości, czy nastąpiła dobra zmiana w zakresie wykonywania tego prawa, które mamy, w zakresie walki z przestępczością aborcyjną. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat, nie uzyskaliśmy możliwości żadnej spokojnej rozmowy, a tego byśmy właśnie chcieli, żeby to szło do przodu, ale wtedy tamta ustawa z tego względu była zła. Ja uważam, że należy ją popierać, bo jak są do niej zastrzeżenia, to można to skorygować w procesie ustawodawczym, w komisjach sejmowych i tak dalej. Wtedy ją odrzucono największą większością przeciwko życiu, jaką w ciągu 30 lat niepodległości udało się zgromadzić. Nigdy nie było większe jak wtedy, kiedy odrzucano Stop Aborcji, ale wtedy władza wysyłała cały szereg sygnałów, no tamten projekt odrzuciliśmy, był zły, ale jeżeli będzie projekt po prostu podnoszący prawo do życia dzieci niepełnosprawnych, projekt antyeugeniczny, no to go od razu poprzemy. No i pojawił się ten projekt, no, tak, no i od 2 lat nie może się doczekać na poparcie. No właśnie takiej gry w kulki z opinią publiczną nie popieramy i dlatego uważamy, że reprezentacja samodzielnej prawicowej opinii publicznej jest bardzo ważna. Zresztą nie tylko ze względu na sprawy ładu moralnego, ale ze względu również na sprawy suwerenności, ze względu na sprawy równowagi budżetowej, no, ze wszystkich względów, ze względu po prostu na odpowiedzialną politykę dobra wspólnego. My nie chcemy tej polityki prowadzić przeciwko jakiejkolwiek partii, a na pewno nie przeciwko PiS-owi, no to jest kompletny absurd. PiS jest reprezentacją dużej części wyborców prawicowych, wyborcy bardziej indyferentni, które sprawy, o których w tej części audycji mówiliśmy, traktują jako nie najważniejsze. No, nie będą pewnie głosować na prawicę, nie głosują na PiS, dobrze i tak dalej, ale my uważamy, że na forum parlamentarnym, ale również w rządzie, w polityce, opinia katolicka, która jest niezbędnym składnikiem prawicowej większości, musi mieć reprezentację i musi tą politykę współtworzyć. My jesteśmy gotowi do rozmów na temat form jej realizacji, kolejności, agendy, tak jak zawsze, ale naprawdę nie zgadzamy się ani na ubezwłasnowolnienie opinii katolickiej, ani na wykluczenie naszych postulatów, a już najmniej na niepoważne traktowanie opinii publicznej w ogóle i takie zastępowanie efektownymi deklaracjami wyborczymi konkretnych aktów polityki. My chcemy bronić społeczeństwa, żeby ono miało politykę, która nas, Polaków, chroni.
Malowanie aktów na żywo, historia drag queens i dyskusja o tym, czy warto zatrudnić geja we Wrocławiu. To wiele innych atrakcji czeka od 19 sierpnia na uczestników LGBT festiwalu. Pierwsza edycja imprezy odbędzie się pod hasłem Hej, jesteś okej i potrwa tydzień. No to tak się dzieje teraz we Wrocławiu.
No to już nie od dziś, bo pamiętam takie, jak była sprawa ta z profesorem Baumanem, że tam taka grupa młodzieży radykalnej mu tam przeszkodziła w tym, no i wtedy prezydent Dutkiewicz huknął, że nacjonalistyczna hołota nie będzie mu tutaj we Wrocławiu tego. Ja mówię, taki odważny, czemu nigdy nie powiedział, że antyrodzinna hołota, jak na przykład oglądamy promocje na billboardach jakichś największych patologii moralnych, jakichś swingersi, propozycja no, totalnego deptania małżeństwa i tak dalej. Czemu on taki odważny nie huknie, że antyrodzinna Hołota nie ma wstępu do Wrocławia? No Hołota może być tylko nacjonalistyczna. Chronione mogą być tylko autorytety z, no, można postawić cudzysłów, skrajnej lewicy. I dlatego właśnie uważamy, że w takich sprawach potrzebne są zawsze reakcje stanowcze, spokojne i z punktu. Nie tylko komentarze, bo to ważne, że my o tym rozmawiamy, ale po prostu nazwanie rzeczy po imieniu. No. Potępienie nienawiści, pogardy antykatolickiej będzie koniecznym elementem również na przykład potępienia pogardy antyrodzinnej, bo musimy budować normalne społeczeństwo. Budować nie na tej zasadzie, że oburzamy się na to, co jest, tylko filar po filarze tworzyć warunki normalnego życia.
No i jeszcze na koniec, tak jak wspomniałam, czy są szanse na przykład na jakieś porozumienie z panem Markiem Jakubiakiem?
A to nie znam, dawno nie rozmawiałem z Markiem. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wszystkich, którzy chcieliby współpracować.
No to za kilka chwil się zapytam pana Jakubiaka o to.
W ogóle chcę powiedzieć jedno, że prawica jest propozycją otwartą. My chcemy, żeby powstał szeroki front patriotyczny, republikański, w którym opinia katolicka zajmie właściwe miejsce, w której jej postulaty będą szanowane, nierelatywizowane i traktowane jako oczywiste i obowiązujące.
Mówił pan Marek Jurek, który od niedawna jest liderem Komitetu Wyborczego Prawica. Bardzo dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę.
Godzina 16:36, słuchają państwo Popołudnia Wnet, a my dzisiaj popołudnie spędzamy z królem.